Nie wiem, kto słyszał coś, co jest kluczowe rozróżnienie pomiędzy liderem, liderem służby, a menadżerem. Kto to słyszał, podnieś rękę do góry. Okej. Jeszcze raz. Okej. To wam powiem. Przygotuj się na szok. Oto będzie szok. Jest taka popularna teoria, że dobrzy kaznodzieje zakładają bardzo dobre kościoły. Słyszałeś? Tylko to nie zawsze jest prawdą. A jest też taka teoria, że ludzie z silnym darem uzdrawiania, gdzie Bóg się manifestuje w tym uzdrowieniu, zawsze przyciągają duże tłumy i zakładają duże kościoły. Tak? Fajnie to brzmi, szczególnie jeśli tego nie masz, to myślisz, że to jest ten klucz, ale to też nie jest prawda. A jest też taka teoria pod tytułem, że świetni nauczyciele Biblii zakładają duże kościoły, że świetni, nie wiem, możemy ich nazwać nawet ludźmi, którzy są prorokami, że zakładają duże kościoły. I to wszystko jest jakby mitem i to nie jest prawdą. Nie, chrześcijanin, nikt tego nie potrzebuje. A kluczowe jest zrozumienie tego, kim ty jesteś. W jaki sposób Bóg ciebie skonstruował, bo jeśli nie zrozumiesz tego, kim jesteś, to będzie albo dużo frustracji, albo dużo niezrozumienia, albo dojdziesz do takiego miejsca, Panie Boże, coś jest ze mną nie tak. Kiedy patrzymy na ludzi, których określamy mianem ludźmi, którzy zajmują przywódcze stanowiska, to są trzy typy ludzi. To rozróżnienie zostało stworzone przez człowieka, który nazywa się Ian Jagelman. To nie jest moje. Nie słyszałem, aby ktoś o tym mówił. Słyszałem tylko Davida Storera, który o tym kiedyś mówił. Natomiast nie słyszałem, aby ktokolwiek w Polsce kiedyś o tym mówił. Być w Polsce pieniorem to nic skomplikowanego. I chciałem wam pokazać, abyście mogli się w tym odnaleźć, w tych trzech kategoriach. Po pierwsze, albo jesteś przywódcą, rasowym przywódcą i zaraz powiem, jaka jest charakterystyka, albo jesteś liderem służby, czyli jesteś na przykład bardzo dobry w głoszeniu kazań, bardzo dobry w komunikowaniu, bardzo dobry w uzdrowieniu, w darach duchowych, jesteś w tym bardzo dobry, albo jesteś duszpastersko bardzo dobry, albo jesteś bardzo dobry w organizowaniu pewnych rzeczy, jesteś w tym bardzo dobry, jesteś po prostu liderem służby. Liderem służby. Jest przywódca, oprócz tego jest lider służby. I trzecia rzecz, że jesteś menadżerem. To są takie trzy rzeczy, które powodują, że ci ludzie, ten typ ludzi bardzo często zostaje pastorami. Bardzo często. Te kategorie ludzi bardzo często zostają pastorami. I chciałem wam pokazać, abyś mógł się w tym odnaleźć. To jest bardzo ważne, abyś się w tym odnalazł. Powiem ci, że samoświadomość siebie jest kluczowa w odniesieniu Bożego sukcesu. Samoświadomość siebie. Wielu ludzi ma huczne pragnienia odnośnie siebie, ale oni tym nie są. I to jest porażka, kiedy my nie rozumiemy tego, kim my jesteśmy jako ludzie, którzy zakładają kościoły. Kiedy popatrzymy na przywódcę, to posłuchaj. Przywódca to jest wizjoner. Przywódca to jest wizjoner. To jest człowiek, który głównie jest skoncentrowany i zakotwiczony w przyszłości. To jest przywódca. To są wizjonerzy. To są ludzie przyszłości. To nie są ludzie teraźniejszości. To nie są ludzie przeszłości. To są ludzie, którzy zawsze są skoncentrowani na tym, co jest przed nimi. To są ludzie, którzy budują odważne wizje, czasami przerażające wizje, ale to, co ich karmi, to jest wizja. To są przywódcy. Ludzie skoncentrowani na przyszłości. To są ludzie sfokusowani na tym, co ma być. Natomiast lider służby, wymyślmy sobie jakiegoś lidera służby. Powiedzmy człowiek, który jest bardzo dobry w uzdrowieniu. Tak może być? Tak, Bóg go używa w uzdrowieniu. On niekoniecznie musi być przywódcą. On po prostu może być liderem służby i lider służby ma to do siebie, że to nie jest wizjoner, tylko on ma wizję dla swojej służby. On ma wizję dla twojej służby. Żeby wyjaśnić wam to bardziej obrazowo, jeśli to jest wszystko, o co chodzi w kościele, tak? Jeśli ten stół przedstawia wszystko, co tutaj jest w kościele, to twoja służba jest takim elementem, jest jednym z 20-30 elementów całego stołu. Ty jesteś liderem służby. Ty po prostu możesz mieć wizję dla swojej służby. I niczego więcej. Nigdy nie masz wizji dla kościoła. Przywódca ma przegląd całkowicie całego kościoła. Lider służby ma na przykład, to jest człowiek, który widzi potrzebę bezdomnych. To jest na przykład człowiek, że powinniśmy zacząć robić to, a może powinniśmy zacząć robić to. On nigdy nie widzi kościoła całościowo. Jego wizja jest wizją tylko do części kościoła, nigdy do całego kościoła. Okej? Tacy ludzie bardzo rzadko kiedy budują silne kościoły. To jest mylne. Ja wiem, że jestem dobrym komunikatorem, ale to, że jestem dobrym komunikatorem, nie powoduje, że ja zbuduję dobry kościół. To nie oznacza, że ja zbuduję dobry kościół. Przywódcy budują dobre kościoły, natomiast liderzy służb budują służbę w obrębie swojej łaski, swojego obdarowania. Co robią menadżerowie? Menadżer nie ma wizji ani ogólnie do kościoła, menadżer nie ma wizji odnośnie swojej służby. Menadżer jest tym, który jeśli ma zasoby, jeśli dasz mu jakieś zasoby, to on będzie wiedział, co zrobić, aby ta wizja stała się faktem. Okej? Rozumiecie mnie? To jest menadżer. Menadżer nie ma wizji. Menadżer zarządza cudzą wizją. Menadżer zarządza cudzą wizją. Na marginesie, jeśli byłbym pastorem i chciałbym, aby cokolwiek było, wyszło stąd i było kampusem naszego kościoła, czyli jakby przedłużeniem naszego kościoła w innej lokalizacji, to nie wysłałbym tam lidera, bo lider ma co? Przywódca ma co? Ma wizję. I tam będzie rozłam na 100%, bo on ma swoją wizję. Nie wyślę tam lidera służby, bo będzie projektował, czyli przesadzał i nadmiernie eksponował swoją służbę, ale wyślę tam menadżera, który zarządzi czym? Jaką wizją? Moją. Wizją, która wyjdzie z tego kościoła. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Drugie rozróżnienie jest takie. Liderzy, przywódcy budują kościoły. Przywódca buduje kościoły. Mogę być beznadziejnym duszpasterzem, beznadziejnym kaznodzieją, trochę o tym wspomniałem, beznadziejnym w kwestii uzdrowienia, beznadziejnym w darach duchowych i mogę jako przywódca budować kościół, który będzie platformą dla innych służb i ten kościół będzie się rozwijał. Przykład pastora Hillsong London, Gary Clark. To jest największy przywódca za sceny. Jego tam prawie w ogóle nie ma. Czasami się pojawia, żeby ludzie wiedzieli, kto to jest. To jest człowiek, który zarządza całym kościołem, bo jest przywódcą. On buduje kościoły. Co robią liderzy służb? Liderzy służb budują ludzi. Co ja wczoraj wieczorem zrobiłem? Zbudowałem kościół czy zbudowałem was? Powinienem was. To była moja służba. Ja wczoraj byłem człowiekiem służby. To, co ja teraz robię, to jest moja służba, to jest nauczanie. Ale to, kim ja jestem w kościele, tutaj, w Kananie, to ja jestem przywódcą dla tego kościoła, tak samo jak w projekcie 700 miast. Ja jestem przywódcą. To jest podstawowa różnica. Ludzie, służby budują ludzi. To jest pozytywne. To jest pozytywne. Potrzebujemy tych wszystkich służb. Ale tacy ludzie rzadko kiedy budują kościoły. Oni budują ludzi. Znam ludzi potężnie obdarowanych w kwestii uzdrowienia, którzy mają 30 osób w kościele i nie potrafią tego przebić. Dlaczego? Bo to nie są przywódcy, to są liderzy służb. On tego nie widzi, on nie wie, jak to powinno funkcjonować. Kiedy przywódca wchodzi do kościoła, ty nie masz pojęcia, co on widzi. Ty nie masz pojęcia, czemu on się przygląda. Nie masz pojęcia, czemu on się przygląda. Ja na przykład mam taką korbę, że patrzę na ciebie i wiem, jaką kulturę będziesz dzisiaj tworzył w twoim kościele, jeśli to się nie zmieni. Wiem, co będziesz tworzył. Wiem, co będziesz tworzył. Ja tak postrzegam świat. Ja postrzegam świat w taki sposób, że postrzegam ludzi systemami, gdzie ich mogę wrzucić, aby oni mogli się lepiej rozwijać. Ja postrzegam świat zupełnie inaczej. Tak Bóg mnie stworzył. Jeśli jesteś przywódcą, inaczej postrzegasz pewne rzeczy. Wchodzisz i widzisz. Co widzi lider służb? Widzi swoją służbę i nic więcej. Co widzi menadżer? On by to wszystko pozmieniał. Menadżerowie właśnie to są ci, którzy budują systemy. Budują systemy. Kościół, to co mówił Jurek, kościół bez systemu jest wodą, która wycieknie. Jest wodą, która wycieknie. Przykład. Kiedy będziesz zakładał kościół, pamiętaj, że nie każda osoba jest dobra, aby witać się z ludźmi, którzy pojawiają się po raz pierwszy. O, uwierz mi, nie każdy chrześcijan jest do tego powołany. Potrzebujesz mieć grupę ludzi, potrzebujesz przeszkolić tą grupę ludzi. Okej? Okay? Ja zakładam, że każdy, kto przychodzi do kościoła, przychodzi po tym, jak umył zęby, ale ja tylko tak zakładam. Są ludzie, którzy chodzą w darze, którym chodzi Pan Jezus w Apokalipsie, że zabija tchnieniem swoich ust. Wystarczy tchnienie. Już po prostu zbawienie dla ciebie się oddala, już to nie ma znaczenia. Ty marzysz o tym, jak wydychać ten odór, który jest ci serwowany na twarz. Potrzebujesz systemów, ludzi, którzy się tylko tymi ludźmi zajmują. Potrzebujesz systemu, jeśli ktoś odda życie Jezusowi, to co dalej? Co on dostaje? Jeśli ktoś oddaje życie Jezusowi, to menadżer to widzi, co trzeba zrobić. Ta osoba powinna coś otrzymać od kościoła. Ta osoba, jak wchodzi do kościoła, powinna coś otrzymać. Jak odda życie Jezusowi, to też powinna coś otrzymać, żeby było ją łatwo zidentyfikować, aby ludzie od pierwszego kontaktu mogli inaczej prowadzić rozmowę. My dajemy ludziom Nowe Testamenty, kiedy ktoś oddaje życie Jezusowi, nie pchamy im tego, oni kiedy wychodzą, jeśli oddali życie Jezusowi, biorą Nowy Testament, pojawiają się powiedzmy w kawiarni, więc ludzie od pierwszego kontaktu w tym momencie podchodzą i nie pytają się, jak ci się podobało, tylko wow, coś widzę, że się wydarzyło w twoim życiu, to się zmienia gadka. Takie rzeczy robią menadżerowie. No może twój nieprzemieniony umysł teraz mówi, że korpo, możesz zbudować kościół bez mentalności korpo, życzę powodzenia. Bawcie się dobrze tam w 20 osób przez 20 kolejnych lat. Mówię poważnie. Kościół musi mieć systemy. Potrzebujesz menadżerów, którzy nie myślą w święty sposób, ale to, co tworzą, jest konieczne. Jest istotne. Trzecia cecha jest taka, że liderzy skupieni są, przywódcy, są skupieni na ludziach. Oni w ludziach widzą potencjał. Oni nie patrzą na ludzi w taki sposób, jak patrzy przeciętny człowiek. Kiedy ja patrzę na jakiegoś człowieka w kościele i z nim rozmawiam, wiecie, chodząc po ulicy możesz rozpoznać niechrześcijan, o których wiesz, że Bóg ich obdarował darem ewangelizacji. Są tacy ludzie, jak ich słucham, oni nie są nawróceni, ale widzę w nim potencjał do kaznodziejstwa. Dlaczego? Bo widzę, jak układa myśli, widzę przepływ myśli, widzę, jak konstruuje zdania, widzę, jak on funkcjonuje. Przywódcy skupieni na ludziach. Oni są skupieni na ludziach, skupieni są na potencjale ludzi. Różnica pomiędzy przywódcą, który głosi kazania i liderem służby, który głosi kazania, to lider służby ciągle będzie koncentrował się na charakterze. Okej? Całe nauczanie będzie pokora, pycha, arogancja, pewność siebie, bycie uprzejmym i głoszenie kazań pod tytułem owoc ducha. Tak? Znacie owoc ducha z listu o Galacjan. Tak? Wiecie, jak to tam nie wiem. I całe głoszenie do charakteru. Jak głosi przywódca? Przywódca głosi do potencjału. Przywódca głosi do potencjału ludzi. Chcesz mieć duży kościół? Zacznij głosić do potencjału ludzi. Bo bardzo często nasze głoszenie wytwarza styl myślenia w umysłach ludzi. Jeśli ja ciągle głoszę o charakterze do życia ludzi, nie mówię, że nie masz w ogóle głosić, ale jeśli cały czas głosisz o charakterze, to znaczy, że komunikujesz jedną rzecz. Z tymi ludźmi coś jest ciągle nie tak. I ze mną ciągle nie jest nie tak. I to jest to fajne powiedzenie. Nie jesteś jeszcze gotów. Czyżby? Jakie dary są potrzebne, aby przyjść do kościoła i służyć w kawiarni? Jakie są dary potrzebne? Są jakieś dary potrzebne? O nie, taki człowiek w kawiarni musi chodzić w proroctwie bardzo mocno. Żeby co? Żeby wyprorokować czy jedną łyżeczkę cukru, czy dwie, czy w ogóle? Obudź się. Zacznij głosić do potencjału ludzi. Czy Pan Jezus nie ryzykował ze wszystkimi ludźmi? Czy Bóg nie ryzykował ze wszystkimi ludźmi, których powołał? Ryzykował. A ty kiedy zaryzykowałeś? Wiecie, że każdy z nas jest ryzykiem? Każdy z nas jest ryzykiem. Zacznij postrzegać ludzi, jak przywódcy postrzegają ludzi. Skupiaj się na ludziach. Skupiaj się na tym, na ich potencjale bardziej. Oczywiście ja nie mówię o charakterze w sytuacjach takich, że ktoś po prostu żyje w masakrycznym grzechu. Ja nie mówię o takich sytuacjach. Ale my wszyscy ciągle nam czegoś brakuje, tak? Ciągle ludziom czegoś będzie brakować. Ci ludzie będą zmienieni, kiedy zaczną służyć. Chyba, że uskuteczniamy taki pustelniany proces przemiany. Zamknij się w pustelni na 2 lata, a potem wróć. I wtedy jesteś gotowy. Ta, do czego? Liderzy skupiają się, przywódcy skupiają się na ludziach. Liderzy służb skupiają się, aby pomagać ludziom, używając swojego daru. To robią liderzy służb. Jeśli ja mam dar uzdrawiania, to mój obszar, moja łaska, w której ja funkcjonuję, to ja mogę modlić się o kogoś, kto jest chory, on może zostać uzdrowiony. On pomaga ci w obszarze swojego daru, w obszarze swojego obdarowania. Tak? Co robi menadżer? Menadżer jest ciągle skupiony na systemach. Menadżera interesuje to, czy ten człowiek, czy ludzie, czy każdy z nich ma jakąkolwiek opiekę duszpasterską, czy każdy z nich jest w grupie. Potrzebujemy domowych grup. Potrzebujemy tego. To jest niesamowicie istotne. Aby ludzie mieli opiekę duszpasterską. To jest dobra wiadomość dla was. Kiedy zakładasz kościół, musisz mieć grupy. Musisz mieć grupy. Jeśli nie będziesz miał grup, to rozwiniesz kościół do 50-60 osób, no bo ty jesteś głównym źródłem duszpasterstwa. Powiem wam, u nas w kościele nikt nie jest na tyle szalony, żeby przyjść do mnie na rozmowę duszpasterską. Wiedzą, że to nie ma sensu. To nie ma sensu. Naprawdę, to nie ma sensu. Życie, no ja... Niech ktoś inny się tym zajmie, tak? Jak ktoś jest liderem grup, to co mnie to obchodzi, że ty straciłeś pewność zbawienia? No to po prostu wiesz, no ogarnij się i chcę tam z kimś pogadać. Ja wam mówię, jak jest. To nie jest mój świat. To nie jest mój świat. Mnie po prostu nudzą rozmowy z ludźmi o ich problemach. Po prostu weź się pozbieraj, chłopie, weź tu. Albo ktoś inny, niech się z tobą spotka, karabasanta, nara. Ja po prostu tak nie funkcjonuję. Przywódcy znają siłę kultury Kościoła. Znają siłę kultury Kościoła. Przynajmniej mówię, jak jest. Jestem jak Max Kolonko. Mówię, jak jest. Liderzy, przywódcy znają siłę kultury. Wiecie, że my tu jesteśmy, i nie wiem, czy wiesz, ale jesteś już w procesie tworzenia kultury. Ty myślisz, że ja historię wczoraj o Zigu Ziglar powiedziałem przez przypadek? O robieniu notatek? Myślisz, że to było przypadkowe? Nie. Nie. Chciałem zachęcić, w cudzysłowie, tych, którzy nie robią notatek, że robią to wielcy ludzie. No niektórzy są nieprzejednani. Okej. Proszę? No, jest takie podejście, że tylko Pan jest wielki i po co on ma być wielki? Przywódca zna siłę kultury. Ja wam powiem, że przywódca tworzy kulturę w kościele. I my jutro będziemy o tym rozmawiać w detalach, o waszej kulturze, co jest dla was istotne, co jest dla was ważne, jak to zbudować, jak odpowiedzialnie to budować. Przywódca zna siłę kultury. Jeśli chodzi o lidera służby, to liderzy służb rozkwitają w zdrowej kulturze. Jest taki kościół Betel. Lubię ten kościół bardzo, Bill Johnson. Wiecie, jaka jest pierwsza wartość w kościele Betel? Pierwsza wartość jest taka, że Bóg jest dobry. Druga wartość mówi o szacunku do człowieka. Dlaczego Pan Jezus nie mógł uczynić wielu cudów w Nazarecie? Dlaczego? Bo jak traktowano Pana Jezusa? Kolokwialnie. To jest po prostu ten, który się tu wychował z nami. Wiecie, gdzie Bóg działa najbardziej w moim życiu? Jak stąd wyjeżdżam. Dlaczego? Bo Kościół traktuje cię po pewnym czasie kolokwialnie. Następuje taki proces familiaryzacji. Ludzie zaznajamiają się z tobą, ludzie już wiedzą, czego się po tobie spodziewać i nie oczekują niczego więcej. Doświadczenie wyrobiło w nich dziwne oczekiwania, ale jak się pojawiasz w innym miejscu, to dzieją się niesamowite rzeczy. Dlaczego? Bo ci ludzie nie podchodzą do ciebie kolokwialnie. Ci ludzie podchodzą do ciebie z olbrzymim szacunkiem, bo mówiono im, jak Bóg ciebie używa. Naprawdę. Zaufaj mi. Naprawdę tak jest. Czyli szacunek to jest jedna z rzeczy, która jest niesamowicie istotna w kulturze Kościoła. I o tym by można dużo mówić. Natomiast, jeśli chodzi o menadżerowie, to jest to. Kultura jest czymś, to jest jak powietrze. Kiedy ona jest, nie zauważasz do końca, ale kiedy jest toksyczna, to zauważasz. To jest jak z powietrzem. Nikt nie zauważa zdrowego powietrza, ale każdy zauważy toksyczne powietrze. W wielu kościołach jest po prostu toksyczna kultura. Fatalna kultura. Toksyczna. Tam nie ma prawa ani zrosnąć. Menadżer uwielbia funkcjonować nie w abstrakcyjnym świecie, bo kultura jest swego rodzaju abstrakcją, ale menadżer uwielbia funkcjonować w świecie zasad i funkcjonują wokół jasno określonych wartości. To musi być, menadżer lubi mieć rzeczy poukładane. To jest jak nerwica natręctw. Ludzie widzieli się dzień świra? No, ładnie, fajnie, że to oglądaliście. To jest masakra film. Ale pokazuje człowieka, który jest chory na nerwicę natręstw. Tam musi być wszystko poukładane. Tak funkcjonują menadżerowie. To musi być wszystko poukładane. To jedno musi wypływać z drugiego. Przywódca tworzy coś, tworzy wartości, ale on wierzy bardziej w abstrakcyjną egzystencję tych wartości. On nie biega z kartką i nie mówi, ty się tak zachowujesz. Nie, oni są kulturą, przywódca jest kulturą, menadżer lubi funkcjonować wokół tego. Ma to wszystko dla was sens? Macie dziwne twarze. Liderzy znają siłę serca człowieka. Przywódca, tak. Przywódca zna siłę serca człowieka. Przywódca jak przemawia, to zawsze przemawia z intencją zakotwiczenia czegoś w twoim sercu. Przywódca przemawia do serca. Jeśli chcesz być przywódcą, musisz nauczyć się przemawiać do serca. Do serca nie przemawiają liczby. Do serca przemawiają rzeczy, które są ckliwe. Rzeczy, które powodują jakieś emocje. Przywódca rozumie siłę serca człowieka. Dlatego, kiedy przywódca mówi, to jest mnóstwo w tym emocji, bo on mówi do serca człowieka, on rozumie siłę serca człowieka. Lider służby leczy duszę człowieka. Służba generalnie, jakakolwiek służba, leczy duszę człowieka. Mówiliśmy sobie wczoraj, Bóg nie zbawia duszy, to jest proces. Duch zaczyna wywierać wpływ na duszę, o tym mówiliśmy wczoraj, i nasza dusza zaczyna się leczyć. Ale ludzie, którzy mają służbę, oni koncentrują się na leczeniu duszy człowieka. Jego emocji, jego decyzji. Liderzy służb próbują go pociągnąć do tego, aby on podjął jakieś radykalne decyzje. Oni leczą duszę człowieka, to są liderzy służb. Rzadko kiedy przemawiają do serca. Menadżer przemawia do głowy. Fajnie, ale takie są fakty. Takie są fakty. Menadżer przemawia do twojej głowy. Po prostu to jest takie, że jesteś na spotkaniu z menadżerem, jesteś podekscytowany, co będziemy robić. On mówi, wiesz, fajnie, ale popatrzmy na rozliczenie finansowe z tamtego roku. I już jest ikabot. Chwała Pana odeszła. I już po prostu, już wiesz. Generalnie jak jesteś pastorem i menadżer daje ci podwyżkę, to patataj. Lepiej jak lider daje ci, przywódca jak ci daje podwyżkę, bo on patrzy z wiarą, z wizją. Natomiast menadżer jak ci daje podwyżkę, to jest wszystko wykalkulowane, człowieku, co do groszy. Oni docierają do czego? Do głowy. Rozumiecie to? Mniej więcej ma to sens dla was? Okej. Okay. Przywódca ma perspektywę całości, całego kościoła, czy tego, co robi. Całości. On widzi każdy aspekt. Natomiast lider służby widzi perspektywę swojej służby. I nic więcej. Jest zafiksowany na tym, to jest najważniejsze. Ilu ludzi się obraża, że my powinniśmy robić to, a tego nie robimy. Jak on patrzy na kościół? Przez pryzmat swojej służby. Pamiętam, jak my tutaj zakładaliśmy kościół, to była osoba, która mówi, nie, my musimy zająć się bezdomnymi. Był jeden problem, było dwóch bezdomnych w Olesie. Z wyboru. Powodzenia. Ale my mamy mieć służbę dla bezdomnych. I on na wszystko patrzył przez służbę, przez bezdomnych. On nie widzi całości. To jest trochę jak masz piątkę dzieci i przychodzi jedno dziecko i mówi, tato, musimy kupić rower. Tak? Czyli cały budżet mamy wydać na rower. Czwórka dzieci nie będzie miała co jeść, ale ta piąty będzie miał rower. Chwała Panu. Nie widzi całości. Przywódca widzi całość. Lider widzi tylko co? Perspektywę swojej służby. Natomiast menadżer zarządza tym, co jest. On zarządza tym, co jest. Przywódca tworzy platformę dla innych. Co to znaczy? Jeśli ja jestem przywódcą, to będę pasjonatą tego, aby inni ludzie wchodzili w swoje powołanie, aby inni ludzie tworzyli platformę, aby dawać ludziom platformę, aby oni mogli rozwijać to. Na przykład ja jako człowiek odpowiedzialny za kościół całościowo, no to dla mnie największym szczęściem jest, jeśli ktoś się zajmie młodzieżą, ja tworzę do tego platformę, ja mogę dawać na to budżet i oni się w tym rozwijają i okej. Okay. Lider młodzieży jest liderem służby. To nie jest przywódca, to jest lider służby. Ale ja tworzę dla niego platformę, tak samo jak dla innych ludzi. Przywódca tworzy platformy, bo przywódca jest fanatykiem ludzkiego potencjału. Przywódca jest po prostu uzależniony od progresu, uzależniony od zmiany. Natomiast liderzy służb tworzą platformę dla siebie. Cali na biało. Znacie ten kawał? Cały na biało? To nie zna, podnieść rękę do góry. Choćby jedna osoba. To są ludzie, którzy przeakcentowują swoją służbę. Tak? Oni są jakby najważniejsi. Oni nie widzą. Oni są najważniejsi. Ich służba jest najważniejsza. Tworzą platformę dla siebie. Natomiast menadżer potrafi zarządzać każdą platformą. Bo każda ze służb będzie potrzebować menadżera, który im pomoże pewne rzeczy zrobić i na przykład, nie wiem, wygenerować budżet. Przywódca inspiruje się tym, że on ma wpływ i jest inspiracją. Przywódca zawsze będzie inspirował ludzi, zawsze będzie wywierał wpływ. To jest przywódca, to są jego dwie charakterystyczne rzeczy. On wywiera wpływ na ludzi, pozytywny wpływ i on jest tym, który inspiruje. On jest tym, który inspiruje. Niekoniecznie jak nie ma daru nauczania, to lepiej, żeby nie nauczał. Nauczanie to jest po prostu służba. To jest służba. Ktoś ma dar służby, że potrafi nauczać. Okej. Okay. Są tacy giganci jak Mark Driscoll, który jest genialnym nauczycielem z pamięcią fotograficzną, jest genialnym nauczycielem i genialnym przywódcą, ale to jest rzadkość. To, co jest jakby cały czas, to jest to, że przywódca inspiruje i wywiera wpływ. Natomiast jeśli chodzi o liderów służb, oni mają wpływ w rejonie swojej łaski, kiedy mówię o łasce w rejonie swojego obdarowania. Oni tam mają wpływ. Oni ten wpływ nie jest szerszy. Oni mają wpływ poprzez swoje obdarowanie. Okej? Wiecie, to jest takie zaciemnienie w kościele, bo my gloryfikujemy bardziej ludzi służb niż przywódców. Bo przywódcy rzadko kiedy są spektakularni. Rzadko kiedy są takimi ludźmi, że wow, wow, wow. Rzadko kiedy mają taką charyzmę sceniczną. My jesteśmy fanatykami ludzi służb. Okay? Dlatego jeździmy na różnego rodzaju konferencje, które pękają w tysiącach. Randy Clark jest świetnym człowiekiem, ale to jest ciągle lider służby. To nie jest przywódca, to jest lider służby. Bill Johnson jest liderem służby. Potężna służba nauczania, uzdrowienia, ponadnaturalności, ale uwierz mi, że to nie jego ludzie. Nie jego ludzie. Przepraszam, nie on tworzy, buduje kościół, tylko jego ludzie. Byłem na wywiadzie z... Teraz to zabrzmi dumnie. Kiedy byliśmy w Australii 11 lat temu na konferencji Hillsong w Sydney, pamiętam wywiad z Joelem Osteenem. To jest taki popularny mówca, którego nie znasz, ale na pewno masz zdanie na jego temat. Każdy poprawny chrześcijanin. A więc było pytanie Brian Houston. Wiecie, Brian Houston to jest gigant, przywódca. Zadał mu takie pytanie... Joel, w jaki sposób zarządzasz kościołem? Jaka jest twoja filozofia przywództwa? I on powiedział tak. Ja nie mam pojęcia. Ja nie wiem. Ja przyjeżdżam raz w tygodniu do kościoła, pamiętam kiedy nawet, w czwartek przyjeżdżam, aby przywitać się z ludźmi, wypić z nimi kawę. Ja nie mam pojęcia. Ja mam team ludzi, którzy to robią. Bo Joel Osteen jest głównie kaznodzieją. To jest lider służby. Inni ludzie ogarniają mu kościół. Okej? Łapiesz to? Wyczuwasz to? Jeśli chodzi o menadżerów, to tak jak przywódca to jest wpływ i inspiracja, lider służby wpływ w rejonie swojej łaski, to menadżer kontrola i narzucanie autorytetu. Oni tak po prostu to się musi, Ordnung muss sein, jak mówią Niemcy, tak? Tu musi być porządek. Musi być porządek. Menadżerowie nie budują wielkich kościołów. Nie da się z nimi wytrzymać. Oni są świetni obok, ale nie jako główni ludzie. Kolejna rzecz. To już trochę o tym powiedziałem. Przywódca jest zorientowany na przyszłości organizacji. Zawsze do przodu. Lider służby jest zorientowany na przyszłości ludzi. No jego to interesuje, żebyś ty się rozwijał jako człowiek, żebyś ty miał zdrową duszę, żebyś ty szedł do przodu. Okej? Przywódca jest skoncentrowany na przyszłości organizacji. Menadżer jest zakotwiczony w teraźniejszości. On jest zakotwiczony w teraźniejszości. Tu i teraz się liczy. Okej? Może Bóg cię tak skonstruował, no trudno, już tego nie zmienisz. Ale przynajmniej wiesz, kim jesteś. Przynajmniej wiesz, kim jesteś. I ostatnia rzecz. To lubię. Przywódcy unikają szczegółów. To po prostu... Jak chcesz wykończyć przywódcę, to zadaj mu takie pytanie, czy jak teraz będziemy mieli dziesięciolecie kościoła, to będzie tort z wisieńkami czy z malinami. Szlak go trafi. Naprawdę. On nie trawi szczegółów. On nie trawi. Jak my mamy spotkanie liderów i siedzimy i o czymś gadamy, zaczynają się szczegóły, to od razu mi się chce iść do ubikacji. Po prostu nie trawi. Nie, bo tylko wiecie, gdyby nie było tych szczegółów, to nie byłoby 700 miast. Jak mówię, dzisiaj byśmy szukali noclegów dla was i obiadów. Ja tego nie trawię. Po prostu to nie jest to, że ja tego nie lubię, bo ja tego nie lubię. Mnie po prostu skręca w żołądku. Mi się mózg blokuje. Ja nie potrafię w ogóle wejść w ten świat szczegółów. Nie trawię tego. Nie trawię tego. Natomiast liderzy służb potrafią łączyć wizję dla swojej służby z troską o szczegóły, z troską o detale. Dlaczego tak jest? No bo jeśli masz jakąś służbę, jeździsz po Polsce, bo jesteś, nie wiem, w służbie uzdrowienia czy w służbie kaznodziejskiej, no to musisz też zarządzać tymi swoimi wyjazdami. Więc musisz też nauczyć się planować. Bardzo często jest tak, że liderzy służb potrafią zarządzać również szczegółami. Potrafią się organizować w taki sposób. No i menadżerowie kochają szczegóły. Każda jota, każda kreska ma potężne znaczenie. No właśnie. My to raczej chemii nie zbudujemy. Nawet nie próbujmy. Nie ma sensu. Widzisz, to rozróżnienie pozwala ci lepiej zrozumieć samego siebie. Ja w końcu zrozumiałem, dlaczego ja nie trawię szczegółów. Pamiętaj, żona i dzieci to nie są szczegóły. To są istotne elementy w twoim życiu. Ale to powinno pozwolić ci zrozumieć samego siebie. Kiedyś na 700 miast w tamtej edycji podszedł ktoś do mnie i mówi, a ty kim jesteś? Ja mówię, wiesz co? Mówię, no i wybrnąłem. Wiesz co, nie wiem, a ty? Ja jestem wszystkim. Ja mówię, mógłbyś to rozwinąć? Wiesz, ja jestem przywódcą, to rasowym, nie trawię szczegółów. Ale też jestem człowiekiem służby. Wiesz, ludzie lubią, jak ja mówię. Nie wiem, którzy, ale lubią. No, jestem też menadżerem, bo lubię szczegóły. Okay, nie chciałem wchodzić w szczegóły, w wypowiedzi, ale to raczej jedno wyklucza drugie. Mało jest ludzi, którzy są wszystkim. Mało jest ludzi. Ja wiem, kim ja jestem. I to pozwala mi oddychać. Ja wiem, że jestem przywódcą i wiem, że jestem człowiekiem służby. Znam obszar łaski, którą Bóg mi daje. To rozwijam, w tym dobrze funkcjonuję i nie zamierzam rozwijać się w menadżerstwie, bo to jest strata czasu. John Maxwell podał taką zasadę. Jeśli przywództwo w moim życiu jest na w skali od 1 do 10 jest na 7. Jeśli powiedzmy służba jest też na poziomie 7, a menadżerstwo jest na poziomie 0 albo 1, to nigdy nie inwestuj w słabe strony. Zawsze inwestuj w mocne strony. Bo kiedy ja wskoczę z 7 na 8, będzie potężna różnica. A kiedy wskoczę z 0 na 1, to nikt tego nie zauważy. Okej? Okay? Tak? Marcus Buckingham powiedział jedną rzecz. Zawsze inwestuj w silne strony w swoim życiu. Nie masz czasu na wbijanie w słabości, gdzie przeskoczysz z poziomu 1 do 2, z 2 do 3, to nie ma znaczenia. Dowiedz się, co jest silne w twoim życiu. Jeśli przywództwo jest silne w twoim życiu, to rozwijaj przywództwo. Jak? Czytaj o przywództwie. Spotykaj się z przywódcami. Miej więcej pytań. Jeśli jakaś służba jest dla ciebie, jesteś człowiekiem służby, jest dla ciebie na poziomie 7-8, to rób wszystko, aby to rozwijać. Jeśli jesteś menadżerem, no trudno. No, ja nie wiem, co mam nawet o tym powiedzieć. Macie takie dziwne miny, jak się na mnie patrzycie, że ja się czuję źle. Gdzie jest Jarek Leszczyński? Za niemogło biedactwo. Co chwilę on tam ma jakieś problemy w tej firmie. A on jest menadżerem, człowiekiem służby? Nie. I czy przywódcą? Nie wiadomo kim. Menadżerem. To ja mu współczuję. Sprawdźcie, czy on nie popełnia samobójstwa u mnie w biurze. To są te trzy rzeczy. Naprawdę, musisz to zrozumieć. Bóg cię tak ukształtował w taki sposób z jakiegoś powodu. Kto jest załamany teraz? Podnieś rękę do góry. Nikt nie jest załamany. Tak, ty, Dawid, ty powinieneś być załamany, zanim tu wszedłeś. Żart. My się lubimy, dlatego tak się ten... Bóg cię tak ukształtował. Okej? Okay? Tu nie ma, że ktoś jest mądry, ktoś jest głupi, ktoś jest zły, ktoś jest brzydki, nie nadaje się albo się nadaje. To nie są to po prostu musisz zrozumieć, kim jesteś. Ja nie wyobrażam sobie życia bez menadżerów, bo to się po prostu nie da. Wyobraź sobie, że masz w swoim zespole przywódczym pięciu przywódców. Człowieku, jesteście bankrutami po pół roku. Po pół roku już tańczycie lambadę, już jest koniec, już was nie ma. Przecież z wiarą podchodzimy do budżetu. Z wiarą. Słuchaj, wiesz co, mamy przychód w ciągu miesiąca z 900 zł. Wiesz, jak ty chcesz zrobić koncert TGD w czerwcu, on kosztuje 28 tysięcy, wiesz, może być problem. Człowieku, z wiarą, Pan mi to powiedział. Rób to, w ogóle ufaj Panu Bogu. Wiele pastorów tak zbankrutowało. U nas się nie bankrutuje, bo u nas Kościół nie może wziąć kredytu. To jest jedyny powód. Naprawdę, to jest jedyny powód. Jakby Kościół mógł wziąć kredyt, to jesteśmy pozabiatani. To mielibyśmy seminaria, jak się podnieść, kiedy zbankrutowałeś. Jak pisać listy w więzieniu. Jak przekazywać grypsy w chrześcijański sposób. Człowieku. Ty masz taki śmiech, Jurek, że mnie to tak rozprasza. Ja mam tylko jedno określenie na twój śmiech, ale nie mogę tego powiedzieć. W naszym rozróżnieniu i poznawaniu siebie są jeszcze jakby, jest jeszcze służba pięcioraka, list do Efezjan. Tak? W Afryce wszyscy pastorzy to są apostołowie albo prorocy. Jesteśmy w Europie, ale są ludzie o obdarowaniu apostolskim, są ludzie o obdarowaniu proroczym, są ludzie o obdarowaniu nauczycielskim, pastorskim i ewangeliści. Apostoł to jest człowiek, który zawsze patrzy na ciebie przez pryzmat tego, co on może z tobą zrobić i gdzie można założyć kościół albo stworzyć coś nowego. On tak patrzy na ciebie bez względu na to, jak wygląda twoje życie. On zawsze widzi twój potencjał. Prorok jest zawsze zainteresowany czystością twojego życia. Dla niego charakter jest niesamowicie istotny i pytanie, czy ty słyszysz Pana Boga? To jest najbardziej istotne. Czy ty słyszysz Pana Boga? Jeśli chodzi o ewangelistę, on nawiązuje z tobą relację do momentu, dopóki się nie nawrócisz. Później przyznaje rozpoznawać twoją twarz. Jesteś odhaczony. Nauczyciel to jest człowiek, który będzie dbał o poprawność twojej doktryny, tak? Dla niego to, w co ty wierzysz, ma niesamowite znaczenie. Dla niego sola scriptura to jest naprawdę sola scriptura i jego wykładnia sola scriptura jest najważniejsza. To jest człowiek, który po prostu jak się z nim nie zgadzasz, to on ci zrobi wykład na temat tego, gdzie ty się mylisz. To są ludzie, którzy są nauczycielami. Jest kilku gigantów, na przykład Andrew Womack. To jest gigantyczny, teksański nauczyciel słowa. Gigant. Gigant. I go się da słuchać. Tak? No ale wielu nauczycieli jest ciężko słuchać. No ja tak myślę. Ja mam kilku ulubionych na YouTubie i ich słucham, ale tak generalnie jakby miał mieć wykład, jak miał zamiast kazań mieć takie wykłady, to baw się dobrze, ale nie ze mną. To są nauczyciele. No i są jeszcze pastorzy. To jest pierwsza osoba, która wita cię w kościele, patrzy na ciebie i on wie, jak się czujesz. I on wie, co się dzieje u ciebie w małżeństwie. I on już podejdzie do ciebie. Gdybyś miał jakiś problem, to jestem w biurze od wtorku do piątku, od 9 do 17. Jak chcesz, to przyjdź na kawę. To są pastorzy, to są potrzebni ludzie. Okej? Okay? No to kto jest przywódcą? Podnieś rękę do góry. No teraz, okej. Okay. Ja, fajnie. Przywódcy są zawsze głupkowato śmiali. Kto jest przywódcą? Podnieś rękę do góry. I dwie osoby, tak? Okej, okay. 3, 4, 5, fajnie. W sumie możemy ten projekt już zakończyć tutaj, bo to nie ma sensu. Pójdę dalej. A kto jest menadżerem? Podnieś rękę do góry. Okej, okay. Ja patrzę na ciebie, Noemi, tak? ty jesteś typowym menadżerem, po prostu ty masz szczegóły w oczach, widać, po prostu ty uwielbiasz zarządzać, uwielbiasz, kochasz to, po prostu ty się w tym dobrze czujesz. Dobrze, że jesteś w Łodzi. A kto jest człowiekiem służby? Okej? Okay. A jakiej służby? Nie, ty nie, nie ten tam, jak masz na imię z Mostów, kurde, Łukasz, od hamburgerów, no. Czyli a jakaś... No. Kto z was postrzega siebie jako człowieka, który jest apostolski? Nie, nie powiedzmy apostołem, bo to... Kto jest apostolski? Podnieś rękę do góry. Jak zakładasz kościół, to musisz być apostolski. Tak, tak de facto. Musisz być apostolski. Kto z was jest proroczy? Okej. Okay. Okej. Okay. Kto z was jest nauczycielem? Okej. Okay. Większość z was jest nikim. Naprawdę. To tak wygląda, nie? Że 6 osób podniesie rękę, niektórzy są wszystkim, a reszta jest nikim. Fajnie, fajnie. Cały wykład jak krew w piach. Zadam takie pytanie. To wam to jakoś pomogło, czy nie? A wam to jakoś... To było, tak? Zrozumiecie, o co chodzi? Nie? Znaczy, mi to pomogło. Znam też człowieka, któremu też to pomogło. A Jurek, tobie to pomogło? Mhm. Ale nie, to, miało to dla was sens w ogóle? Tak? Ja nie, mówię. Mówiłem ci, żebyś teraz ty mówił. Już percepcja jest już tu mocno zaburzona, tu już nikt nic nie łapie. No to co, to pierwszy raz w życiu skończę przed czasem. No, to ja już...